Strefa historii.
30. rocznica utworzenia rządu Jana Olszewskiego i historia powojenna dzielnicy Sopotu Brodwina. O tym dziś mówić będę. Marzena Bakowska, witam. I zanim zajmiemy się dziejami politycznymi, zapraszam na Brodwino. Jest ono otoczone z trzech stron lasem. Obecnie jest miastem w mieście, bo ma rozwiniętą infrastrukturę, czyli dostęp do sklepów, szkół, przychodni zdrowia. Główną determinantą jest 17 wieżowców. Jednak zupełnie inaczej ten teren wyglądał tuż po II wojnie światowej, opowiada historyk dr Tomasz Raband.
Teren był, można powiedzieć, dziewiczy. Jego historia powojenna przypomina trochę losy Polaków w XX wieku. W latach 50. na Brodwinie powstają ogrodnictwa. Jest to wyraźne nawiązanie do tego, co było w okresie międzywojennym, jeszcze w okresie Wolnego Miasta Gdańska, kiedy na tym terenie istniało ogrodnictwo miejskie, gdzie zamieszkiwał miejski ogrodnik i prowadził swoją działalność. Po II wojnie światowej mamy cztery ogrodnictwa. Mamy ogrodnictwo państwa Januszewskich, mamy ogrodnictwo pana Iwanowskiego i warto wspomnieć, że chociażby ostatni ze wspomnianych to Łagiernik, repatriant w 1955 roku, który właśnie tutaj przybywa do Polski po 10 latach Workuty, zakłada ogrodnictwo i stara się je prowadzić.
Czyli krótko mówiąc, były to ogrody, zanim zaczęto myśleć o tym, że tam może powstać osiedle. Jak to się stało, że właśnie ktoś doszedł do wniosku, że tu powinni mieszkać ludzie?
Poszukiwano terenów pod budownictwo mieszkaniowe od drugiej połowy lat 60. W dokumentach udało odnaleźć się informacje, które świadczą, że już w 66 roku przeprowadzano takie pierwsze wizytacje Brodwina przez władze lokalne. No i wówczas już mówiono mieszkającym tam osobom, że oto tu w najbliższych latach powstanie wielkie osiedle. Trzeba przyznać, że osoby te traktowały te informacje z niedowierzaniem. Pukały się w głowę, no jak można w tak krótkim okresie zbudować osiedle, które obecnie liczy 17 wielkich bloków. Budowa zaczęła się w 1974 roku. Była to epoka Edwarda Gierka, czas budowy tak zwanej drugiej Polski. W skali całego kraju powstało ponad 100 przedsiębiorstw, które zajmowały się budową, tworzeniem tak zwanych prefabrykatów, a więc wielkich płyt, z których budowano równie wielkie bloki. Często budowano bardzo szybko, niedokładnie, co obfitowało wieloma usterkami, no i też skargami późniejszych mieszkańców. Pierwsze bloki powstawały od strony dawnego ujęcia wody, budowanego jeszcze w latach 1922-26, czyli były to bloki przy ulicy Kolberga 29. Jedna z mieszkanek wspomniała, że do swojego bloku wprowadziła się już w roku 70. Ten cały proces budowlany nacechowany był wieloma opóźnieniami, ale też faktem takim, iż bardzo często budowano jeszcze na terenach nieuzbrojonych. Więc budowano blok, następnie doprowadzano media, kończono budowę, jak w przypadku Brodwina, lokalnej ciepłowni.
Czyli można powiedzieć, że trochę na akord ta budowa była, jak najszybciej, jak najwięcej mieszkań oddać.
Tak, budowa była typowo na akord zdjęcia, które udostępnili mieszkańcy właśnie z tego początku. Pokazują już ich mieszkających w blokach, które są nieotynkowane. Aż strach pomyśleć, jakie ubytki ciepła można było tam zaobserwować.
W tej chwili mieszkańcy sobie bardzo chwalą, że jest to osiedle, które ma pełną infrastrukturę, że ma i bibliotekę, i szkoły, i kościół, przede wszystkim sklepy. Ale czy od początku myślano o tym osiedlu właśnie w taki sposób, że będzie ono te wszystkie usługi miało na miejscu?
Myślano o tym, jednakże ten proces budowlany i budowy tej infrastruktury towarzyszącej, niezwykle istotnej z punktu widzenia codziennego funkcjonowania człowieka, bardzo się opóźnił. Pierwsze sklepy społemowskie znajdowały się jeszcze na parterze niektórych wieżowców, więc był to proces dość żmudny. Bardzo często mieszkańcy korzystali też z funkcjonujących jeszcze ogrodnictw, korzystali ze sklepików, małych sklepików warzywnych prowadzonych przez właścicieli tychże ogrodnictw, więc to pokazuje, jaka była skala opóźnień w budowie infrastruktury towarzyszącej. towarzyszącej.
Porozmawiajmy o faktach.
Kiedy powstały tam szkoły? Bo to teraz jest takie osiedle, gdzie można od przedszkola aż po szkołę średnią, po maturę, można być mieszkańcem Brodwina i chodzić do szkoły właśnie w tym miejscu.
Budowa szkół też była nacechowana sporym opóźnieniem. W 1976 roku nie wiedziano nawet, czy szkoła powstanie do końca, ponieważ inwestycja znalazła się na liście Jaroszewicza, czyli inwestycji przesuniętych w czasie z powodu występujących problemów gospodarczych w czasach rządów Edwarda Gierka. Dopiero dzięki naciskom społeczności lokalnej udało się dokończyć tą budowę. Pierwsze zajęcia w szkole odbyły się dnia 20 lutego 1978 roku i pamiętajmy, że przez pierwsze kilka miesięcy w szkole było tylko 6 klas roczników 1-3. Tak było do września 1978 roku.
A kiedy zdecydowano, że późniejsze te etapy, czyli no teraz już nie ma gimnazjów, ale ogólniak, kiedy powstała tam trzecie liceum?
To już kwestia roku 1989, późniejszych przemian w Polsce społeczno-politycznych, które dotknęły również z lepszym lub gorszym skutkiem także polską oświatę. Wtedy zdecydowano się na zmianę pewnego modelu kształcenia, otwarcia szkoły, większego zaangażowania uczniów. Chociaż pamiętajmy, że jak spojrzymy na kronikę szkoły podstawowej numer 9 jeszcze z lat 80., no to zaangażowanie uczniów było dość szerokie na różnych polach. Czy to na polu edukacji, działalności sportowej, harcerskiej. Szkoła też miała swojego patrona od 1984 roku. Patronem szkoły jest do dzisiaj generał Władysław Sikorski. Zdjęcia z tamtego okresu, bardzo ciekawe, z nadania imienia, pokazują, że wtedy na tych uroczystościach pojawili się żołnierze z naszywkami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
No, czyli w PRL-u mamy tutaj siły zbrojne z Zachodu.
Wynikało to pewnie niejako z taktyki władz PRL-u, wówczas już Jaruzelskiego, który, pamiętajmy, że rok 82 to budowa też fasadowej organizacji tak zwanego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, w skrócie PRON, i próba konsolidacji różnych prądów i opinii przy jednoczesnym cały czas jednak silnym zwalczaniu podziemnej Solidarności.
Takim miejscem opozycji także był Kościół. No i były zawsze problemy w czasach PRL-u z tworzeniem nowych parafii, wręcz tak jak Nowa Huta, która miała być zupełnie miejscem bez kościołów. Czy Brodwino też miało być takim miejscem bez kościoła, ale gdzieś może mieszkańcy się upomnieli o tą sferę duchową?
Mieszkańcy upomnieli się o sferę duchową i wykorzystali ku temu moment wyjątkowy, moment karnawału Solidarności. Prośba mieszkańców o budowę kościoła została wystosowana do władz wojewódzkich już w październiku 1980 roku i wówczas władze wojewódzkie, niejako nie chcąc zadrażniać sytuacji i w tej nowej sytuacji też, w której się znalazły, a więc musiały władze wojewódzkie i państwowe już współegzystować z dopiero co powstałą Solidarnością, zdecydowały się udzielić taką zgodę i parafia została erygowana w czerwcu 1981 roku dekretem biskupa Lecha Kaczmarka. W tymże czerwcu też odbyła się pierwsza procesja Bożego Ciała na terenie Brodwina i Kamiennego Potoku. Budowę kościoła zaczęto niemalże. W 1982 roku oddano do użytku tymczasową kaplicę, czy można powiedzieć bardziej tymczasowy kościół. Natomiast budowa docelowego kościoła to już lata późniejsze.
Na tej fali solidarnościowej, tego karnawału Solidarności, powstawały kościoły m.in. na Zaspie czy na Przymorzu i tam mieszkańcy się angażowali bardzo mocno w proces budowy kościoła. Czy podobnie było na Brodwinie, że to był trochę taki czyn społeczny, żeby powstał kościół w danym miejscu?
Tak, był to poniekąd czyn społeczny, wielkie zaangażowanie mieszkańców Brodwina i Kamiennego Potoku. Dowodem tego są zdjęcia, których użyczył proboszcz parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Sopocie. Zdjęcia te dokumentują zaangażowanie przy pracach budowlanych, wreszcie kwestia kwest na rzecz budowy kościoła. To wszystko jest dowodem wielkiego zaangażowania. Pamiętajmy też o osobie pierwszego administratora i późniejszego proboszcza, księdza Franciszka Jarząba, to właśnie on był tym dobrym duchem, który wspierał działania mieszkańców, który też motywował do dalszej pracy, a był osobą niezwykle znaną i cenioną w Sopocie, ponieważ w latach 60. zajmował się duszpasterstwem akademickim, między innymi na terenie parafii pod wezwaniem Gwiazdy Morza.
Czyli krótko mówiąc, być może nawet jego studenci, czy też osoby, którymi opiekował się duszpastersko, mieszkały na Brodwinie, więc może te kontakty jakieś osobiste też były.
Niewykluczone. Wiemy, że Brodwino było zamieszkiwane przez wiele osób kojarzonych też z opozycją demokratyczną. Pamiętajmy, że swój udział przy budowie kościoła, przy tworzeniu planów architektonicznych miał też Krzysztof Dowgiało, działacz Solidarności, osoba, którą przecież kojarzymy jeszcze z wydarzeniami tragicznego grudnia 70. roku. On również mieszkał na Brodwinie, do szkoły na Brodwinie chodził jego syn. Pamiętajmy też o Brodwinie w kategorii miejsc ukrywania się ściganych, poszukiwanych przez SB działaczy Solidarności. Wreszcie pamiętajmy o Brodwinie w kontekście audycji podziemnego Radia Solidarność, nadawanych na Brodwinie dzięki też inicjatywie Andrzeja Kołodzieja, działacza Solidarności Walczącej, Witolda Marczuka, późniejszego współpracownika prezydenta Lecha Kaczyńskiego, więc tych działań było bardzo, bardzo wiele. I nie zapominajmy wreszcie o rodzinach marynarskich, które też zamieszkiwały na Brodwinie, które tych działaczy podziemnej Solidarności ukrywały, ryzykując bardzo wiele, bo w przypadku wpadki ryzykowali nawet utratę możliwości zarobkowania. Ci marynarze po prostu nie mogli wypływać.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby podzielić się pamiątkami czy wspomnieniami dotyczącymi Brodwina, zapraszamy do Muzeum Sopotu.
Oni to przeżyli.
30 lat temu, dokładnie 6 grudnia 1991 roku, Sejm powołał Jana Olszewskiego na stanowisko szefa rządu. Jego gabinet, pierwszy po II wojnie światowej, wybrany po całkowicie wolnych wyborach, 23 grudnia otrzymał wotum zaufania od Sejmu. Koalicyjny, centroprawicowy rząd tworzyli przedstawiciele czterech partii: Porozumienia Centrum, Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Porozumienia Ludowego i Partii Chrześcijańskich Demokratów. Jako premier Jan Olszewski stawiał przed sobą trzy zadania: wyprowadzenie Polski ze strefy wpływów postsowieckich, uwolnienie aparatu państwowego od agentury i zabezpieczenie majątku narodowego. Jan Olszewski był przeciwny działaniom akceptującym funkcjonowanie środowisk postkomunistycznych w polityce. Wypowiadał się krytycznie wobec formy prywatyzacji gospodarki ustalonej w 1989 roku. Podkreślał, że prowadzony bardzo szybko proces sprzyja przechodzeniu dużej części polskiej gospodarki w ręce byłych działaczy PZPR. Po latach premier Olszewski przyznał, że obejmując w 1991 roku funkcję szefa rządu, miał świadomość, że rzuca wyzwanie siłom politycznym, które nie godziły się na planowane zmiany.
Albo oni, albo my, albo ci spadkobiercy nomenklatury PRL-u i ich sojusznicy, kilkunastu już wtedy prawie 2 lat rządów Okrągłego Stołu, albo naród, albo my. Albo tradycja rzeczywiście Polski niepodległej wygra w tym starciu. Dlatego w pierwszym wystąpieniu przed Sejmem Rzeczpospolitej wyraźnie powiedziałem: oto kończy się tego dnia polityka Okrągłego Stołu.
Mniejszościowy gabinet Jana Olszewskiego został odwołany przez Sejm po niespełna 6 miesiącach pracy. W nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku. Wtedy do rąk parlamentarzystów i prezydenta Lecha Wałęsy trafiła lista agentów SB przygotowana przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza. Lista zawierała 64 nazwiska – członków rządu, m.in. szefa doradców premiera, 2 ministrów i 6 wiceministrów, posłów i senatorów, niemal ze wszystkich klubów sejmowych, a także prezydenta Lecha Wałęsy. Lista oraz forma lustracji wywołały wśród polityków ogromne emocje. Część z nich oceniała całą akcję jako próbę ratowania rządu. Zdaniem wielu jednak był to spisek, a rząd Olszewskiego został odwołany ze względu na jego sprzeciw wobec kompromisu z komunistami. Na konferencji prasowej zwołanej po ujawnieniu listy Jan Olszewski deklarował, że pracował nad tym, by stworzyć im możliwość bezbolesnego wyjścia ze świata polityki.
Niestety przegraliśmy ten wyścig z czasem. Sytuacja dzisiaj jest inna. Trzeba dbać jednak o to, aby zostało to załatwione i wyjaśnione całkowicie, bez reszty i dogłębnie, zgodnie z poleceniem Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ale jednocześnie z minimalizowaniem możliwości wyrządzenia krzywd poszczególnym ludziom.
Krótko przed północą, przed decydującym głosowaniem, premier Jan Olszewski wygłosił przemówienie. Wyraził przekonanie, że mimo krytyki jego gabinetu i przesądzonego już wyniku głosowania w Sejmie, będzie mógł bez obaw spojrzeć ludziom w oczy.
Sądzę, że nie warto tutaj mówić o tym, w jakich warunkach ten rząd działał. Sądzę, że nie warto tutaj mówić o tym, ile jego premier i jego ministrowie spokojnie znosili po twarzy pomówień, pogardliwych aluzji. Ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem, że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam, państwo posłowie, panie posłanki, życzę po tym głosowaniu. Dziękuję bardzo.
Decyzję posłów o odwołaniu gabinetu Jana Olszewskiego ogłosił 3 kwadranse po północy 5 czerwca 1992 roku wicemarszałek Andrzej Kern. Prezydent Lech Wałęsa, odwołując nieudolny, jak tłumaczył rząd Olszewskiego, desygnował na stanowisko premiera Waldemara Pawlaka, szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ten nie podołał misji utworzenia nowego gabinetu. Wskutek tego w lipcu 1992 roku premierem została Hanna Suchocka z Unii Demokratycznej. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk. Do usłyszenia.
Strefa historii.